Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Na rozdziale 19. Wcześniej końcówka rozdziału 18 mówi o tym, że Pan Jezus zbliżał się do Jerycha. Potem przechodzący tłum pytał, co się dzieje. I wtedy ślepiec siedział przy drodze i żebrał. Powiedziano mu, że przechodzi Jezus z Nazaretu. I wołał: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. No i niektórzy go tam gromili, żeby milczał, a on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Myślę, że jasne jest dla nas, dlaczego go gromili. A jeżeli nie jest jasne, no to określenie Syn Dawida musiało oznaczać i oznaczało, że to jest Mesjasz. I on coraz głośniej wołał, krótko mówiąc: Mesjaszu, zmiłuj się nade mną. Dlatego go gromili. I kiedy się Pan Jezus przybliżył, zapytał go: co chcesz, żebym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. I Jezus mu odpowiedział: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz też odzyskał wzrok, szedł za nim, wielbiąc Boga. Wszyscy ludzie, widząc to, oddawali chwałę Bogu. Potem dalej czytamy w tym 19 rozdziale, że Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy widząc to, szemrali: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę swojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I powiedział Jezus do niego: dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I na razie się tu zatrzymamy, dlatego że później Pan Jezus dodatkowo opowiedział im podobieństwo, ale to jest taki wstęp. Ciekawą rzeczą jest to, i poniekąd ironiczną, że Zacheusz, czyli po hebrajsku Zakaj, oznacza niewinny. Niewinny był przełożonym celników i był strasznym złodziejem. I celnicy mieli w ogóle taką opinię. No więc niewinny pobiegł naprzód i chciał zobaczyć Jezusa. No i często jest tak, że ludzie, zanim zostaną zbawieni, bo to jest sytuacja, w której człowiek chciał zobaczyć Jezusa, był ciekawy i Pan Jezus przyszedł, chciał, żeby Zacheusz go ugościł. Chce zatrzymać się w twoim domu. I to jest jedna rzecz, że Pan Jezus chciałby zatrzymać się w domu każdego człowieka. On mówi: przyjdziemy i będziemy wieczerzać z Ojcem. Chce zbawić każdego człowieka. Chce, żeby każdy taki Zacheusz, który czuje się nawet niewinny, czuje, że on jest w porządku właściwie, to żeby jednak przyjął Pana Jezusa i wtedy dopiero zobaczy, kim tak naprawdę jest. Oczywiście wszyscy szemrali: do człowieka grzesznego przybył w gościnę, no bo wiedzieli, co przełożony celników może mieć na sumieniu, zwłaszcza jeśli jest bogaty, no skąd to ma. I jest taki fragment, który mówi 8 werset. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I wtedy Jezus powiedział do niego: dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Jednym z tłumaczeń imienia Jeszua jest zbawienie. Więc zbawienie przyszło do tego domu w podwójnym sensie. W w sensie osoby Pana Jezusa i w sensie ratunku przed potępieniem. I zauważmy jedną rzecz, że dopiero po tym, jak Zacheusz powiedział publicznie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie, wtedy dopiero Jezus powiedział do niego, dziś zbawienie przyszło do tego domu. Czyli to nie było tak, że Zacheusz powiedział, wyznał i tyle. On powiedział publicznie rzecz, która później mogła i musiała go drogo kosztować. Dlatego, że w prawie, zresztą się powołuje tu na przykazania prawa, w prawie jest napisane w ten sposób, że jeżeli ktoś ukradł, a następnie na przykład zabił albo sprzedał, czyli już nie było to do odzyskania, to w zależności od tego, czy to był wół, czy to była owca, to albo 5 razy więcej, albo 4 razy więcej ma oddać. Czyli Zacheusz zdawał sobie sprawę w tym momencie, że kradł i to już było nie do odzyskania. To on jakby publicznie się przyznał do tego, co ma na sumieniu. To jest raz. A po drugie, on musiał przyjąć w tym momencie konsekwencje tego, co powiedział. Dlatego, że no, ludzie, których oszukał, mogli do niego przyjść i rzeczywiście zażądać tego, żeby oddał im poczwórnie. Czyli w momencie, kiedy stanął publicznie i coś takiego powiedział, to w tym momencie było już jasne, że on przyjmuje wszystkie konsekwencje tego, co mówi. Czyli przyznaje się do grzechu, przyznaje się do oszustwa, przyznaje się do tego, że no tak naprawdę, jeśli poczwórnie, to znaczy, że nie dość, że oszukiwał, to jeszcze to wszystko obracał na własną korzyść i to było nie do odzyskania. A poza tym on się narażał na konsekwencje tego, co powiedział. Że ktoś do niego przyjdzie i powie, dobrze, to mi oddaj poczwórnie, bo mnie oszukałeś tak, tak i tak. I człowiek, który się nawraca, jeżeli spotyka Pana Jezusa, to po pierwsze dowiaduje się, że jest grzesznikiem i zdaje sobie w pełni z tego sprawę, a po drugie, no, jest gotów, bo Pan Jezus sam to mówił. Musisz policzyć koszty. Czyli stać cię na to, czy na to cię nie stać, żeby ponieść koszty wszelkie, żeby tylko, nie tylko, żeby Pan Jezus tu przyszedł do ciebie, do serca, ale jeszcze, żeby został cały czas. I to jest sytuacja, w której człowiek, grzesznik przychodzi do Boga i się nawraca. Zbawienie przychodzi do jego domu. Są takie miejsca, są takie momenty, kiedy w życiu człowieka wierzącego i nawet w życiu całych kościołów, bo o tym czytamy w objawieniu, że Pan Jezus puka do drzwi i pytanie, kto go wpuści. Jeżeli mnie wpuścisz, to będę z tobą wieczerzał. Czyli Pan Jezus zostaje na zewnątrz, puka, pytanie, co zrobi Kościół, co zrobi osoba, która już jest odrodzona. Wpuszczę czy nie wpuszczę? No i odrodzeni ludzie, my wszyscy, żyjemy czasem w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Tymczasem Pan Jezus przychodzi i mówi, chcę dzisiaj z tobą wieczerzać, chcę z tobą być. I wtedy, jeżeli Pan Jezus chce z nami być, no to przy relacji z Nim, przy tym jak On się do nas zbliża, to my zaczynamy widzieć, co jest nie w porządku. I to jest normalne. Światłość po prostu przychodzi. I wtedy my zaczynamy widzieć, że wcale nie jest tak, że niewinny jest niewinny. Tylko zaczynamy czuć, widzieć, że tak naprawdę mamy coś na sumieniu. I jedna rzecz to jest to, żeby przyznać się do tego, że mamy coś na sumieniu, a druga sprawa to jest to, żeby to pokazać życiem, że jest zmiana. Żeby narazić się nawet na to, że do kogoś trzeba będzie przyjść, kogoś trzeba będzie przeprosić, a reakcje mogą być różne. Że trzeba będzie na przykład powiedzieć tak, to i to zrobiłem, mówię o tym, i jeżeli będą konsekwencje tego, że się przyznałem, to ja to biorę na siebie. Bo to jest moment, w którym, to jest tak zwany moment prawdy. Bardzo łatwo jest powiedzieć, no w porządku, no dobrze, zawaliłem sprawę, ale trudniej jest powiedzieć, na przykład publicznie, trudniej jeść wstyd. Znacie takie przysłowie, czy opowiedzenie, prawda? Najadłem się wstydu. Czasami nam jest dobrze najeść się wstydu, bo to człowieka uniża. A jeżeli zostaniemy uniżeni, to czasu swego Pan Bóg nas wywyższy. Tylko pytanie, czy nas na to stać. Dlatego, że duma człowieka jest naprawdę czymś bardzo, bardzo przykrym i w sumie dużym. I to nie tylko duma człowieka nieodrodzonego. My też mamy i to jest coś, co, nad czym Pan Bóg będzie pracował naprawdę do końca. Duma to jest coś takiego, czego musimy się zaprzeć, ale co również będzie podlegało niwelowaniu i jeżeli już proces uświęcenia, no to proces uświęcenia. Będziemy się dowiadywać od czasu do czasu, ile w tej dumy jeszcze w nas zostało. Dalej Pan Jezus mówi, że On jeszcze im dodatkowo powiedział podobieństwo. I to dlaczego? 11 werset. Dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że wnet ma się objawić Królestwo Boże. Czyli Pan Jezus szedł z Jerycha do Jerozolimy. Wszyscy byli przekonani, że jeżeli to jest Mesjasz, to niedługo się objawi Królestwo Boże. Nawrócił się Zacheusz, człowiek, który miał przekonanie o sobie jak najlepsze, publicznie to wyznał i teraz, skoro wszyscy myślą, że wnet ma się objawić Królestwo Boże, bo Mesjasz idzie do Jerozolimy i ślepiec i inni ludzie, którzy tłum cały przecież kładł te gałązki, nie? I mówił, że błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I podobieństwo zostało powiedziane takie. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. To był taki zwyczaj, który był znany im wszystkim. To znaczy, wtedy były, w starożytności były takie układy, takie imperia na przykład, że ktoś, kto miał objąć królestwo na danym terenie, jechał do centrali, czyli do imperatora, obejmował tam królestwo, a potem dopiero wracał, żeby rządzić na tym terenie. I Pan Jezus mówi, że pewien człowiek tego szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. Dlaczego to mówi? Dlatego, że oni myślą, że wnet ma się objawić Królestwo Boże. Czyli mówi tak, o sobie pójdę do Ojca, obejmę królestwo, a potem wrócę i będę panował. I to jest coś, co my dzisiaj już wiemy. A Pan Jezus im to dodatkowo powiedział. I teraz co ten człowiek szlachetnego rodu, który udawał się do dalekiego kraju przed swoim wyjazdem do centrali, co powiedział? Przywołał 10 sług, dał im 10 grzywien, czyli w oryginale to będą miny, i powiedział do nich, obracajcie nimi, aż wrócę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo ze słowami, nie chcemy, aby ten człowiek królował nad nami. A gdy wrócił po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał handlując. I tu zaczynamy mówić o tym, co Pan Bóg daje nam na czas, dopóki Pan Jezus nie wróci. Czyli daje nam po pierwsze przywołuje do siebie 10 sług. Czyli ci, którym zostają dane te miny, to muszą być słudzy, oni się już zdecydowali służyć i to muszą być ludzie, którzy przyjdą do niego i wezmą. Wezmą coś, na co nie pracowali, nie zasłużyli, a jednak dostali. Dostali pewien dar. Mina to było mniej więcej 3-miesięczne wynagrodzenie. Czyli powiedzmy, że na dzisiaj, w zależności od tego, kto ile zarabia, no to dostałby 3 razy więcej. Poddani nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo ze słowami, nie chcemy, aby ten człowiek królował nad nami. Ludzie, którzy byli sługami, ludzie, którzy zdecydowali się służyć, dostali coś, o czym zadecydował dawca. Nie o czym zadecydowali oni. I czasem my się dziwimy, że Bóg nam daje coś, na co nie byliśmy przygotowani. W dodatku On to daje na własnych warunkach. I My tym mamy obracać. Nawet w oryginale jest napisane, żeby się zajmować tym wszystkim, aż Pan wróci. Gdy wrócił po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał handlując. Czyli dowiadujemy się następnej rzeczy, że oni mieli to obracać tym, co dostali, handlując. Handel polega na tym, że się pewne rzeczy inwestuje, a potem się to przynosi to zysk. Czyli krótko mówiąc, jeżeli dostajemy dar, bo Pan poszedł do Ojca, wstawia się za nami, objął królestwo, nas zostawił tutaj i daje nam dary, obdarza nas. W 4 rozdziale Efezjan jest napisane, że Pan ludzi darami obdarzył. I skoro obdarzył nas po to, żeby budować Kościół, po to, żeby mu służyć i przynieść mu chwałę, no to teraz pytanie, w jaki sposób my będziemy tym obracać. A obracać trzeba, bo taki mamy nakaz. Jakbyśmy przeczytali sobie 1 Koryntian, 3 rozdział, tam jest napisane o darach i o tym, w jaki sposób z nich korzystać. Dlatego, że Paweł pisze o budowaniu Kościoła. Pisze o Apolosie, Kefasie, o podziałach w Kościele i o tym, w jaki sposób buduje się Kościół. Czyli od 9 wersetu jest tak. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi. Wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Według łaski Boga, która została mi dana, jako mądry budowniczy położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na nim buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy? Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czyli Pan wróci i będzie nas rozliczał z tego, co dostaliśmy i będzie nas rozliczał z tego, w jaki sposób inwestowaliśmy. Czyli po pierwsze dostałem każdy z nas. Jakiś dar na każdego z nas czeka, albo go już dostał. I teraz pytanie, co my z nim zrobimy i w jaki sposób my z nim zrobimy. I dar to nie jest coś takiego, co jest naszą naturalną cechą, naturalną skłonnością. Owszem, Pan Jezus może wykorzystać nasze naturalne skłonności, ale jeżeli to jest dar duchowy, to znaczy, że on nie jest tym samym, co nasz charakter. My czasami się mylimy sobie nasze zdolności według ciała z naszym darem według ducha. I w dodatku dar to jest coś takiego, co nie tylko dostajemy, bo będziemy budować i będziemy nim obracać, ale dar to jest coś takiego, co się również przydaje w tym, żeby nasz charakter zmieniać. I właśnie dlatego, jeżeli człowiek na przykład jest perfekcjonistą, to Pan Bóg może mu dać taki dar, który będzie go zmieniał. Dlatego, że on daje dar na swoich własnych warunkach. Ja taki jestem. I jeżeli Pan Bóg kiedyś mi dał dar, a ja się dziwiłem, dlaczego to nie jest jeszcze doskonałe. To jest moja własna, że tak powiem, historia. I wtedy dowiedziałem się, że to Pan dysponuje darem i sposobem, w jaki będzie mi pozwalał nim obracać. To on będzie powodował, że to może się wszystko rozwijać. To jest jego prerogatywa, ponieważ to jest coś, czym tak naprawdę on będzie dysponował, bo ja jestem jego. Czyli dar został mi dany, ale ja należę do Pana. To jest coś takiego piętrowego, czyli ja będę tym darem dobrze dysponował, jeżeli ja się oddam do dyspozycji dawcy. I to nie ja będę decydował, że coś jest za wcześnie, za późno, że co jest lepiej, co jest gorzej. To Bóg będzie o tym decydował, a odbierać to będą ci, którym będę usługiwał. Czyli Bóg daje dar, Kościół odbiera, że dar został dany, a potem, jeżeli Bóg kieruje sposobem wykorzystania tego daru, to wszystko staje się jasne. I wtedy wszyscy wiedzą, Kościół jest budowany, ale niekoniecznie w taki sposób, w jaki my się spodziewamy. Dokładnie tak. I dlatego właśnie my się czasami dziwimy, zastanawiamy się, dlaczego to jest tak pod górkę, dlaczego no, chciałbym szybciej, chciałbym lepiej, chciałbym bardziej. Ale używanie daru, pomnażanie daru, to jest coś, co nas czasem musi upokorzyć, żeby nas potem Pan Bóg mógł wywyższyć. Bo jeżeli uniżymy się pod ręką Bożą, to On nas wywyższy czasu swego. I to jest też bardzo piękne, bo Bóg jest taki, że On jak zwykle ileś tam pieczeni na jednym ogniu będzie piekł. I On będzie zmieniał nasz charakter, On będzie budował Kościół i On będzie nam również pokazywał, że pewne rzeczy w sensie budowania, w sensie darów, w sensie służby, to nie są sprawy, które dzieją się na ochotnika, dlatego że ja mam ochotę, dlatego że ja chcę, dlatego że ja uważam, że ja się nadaję. Nie. Jak Pan uzna, że ja się nadaję, to On mi to wyraźnie pokaże. I wtedy bardzo często jest tak, że my się próbujemy wycofać. I mówimy, Panie, ja się nie nadaję. I teraz następna część tego podobieństwa. Dlatego, że Pan wróci, no i stawił przed sobą sługi, którym dał pieniądze. Koryntian, Pan wróci i stawi przed sobą każdego, kto dostał dar. Pytanie, w jaki sposób on tym darem obracał, co robił, czego szukał, co pomnażał. No to w liście do Koryntian mamy napisane coś takiego, że jeżeli ktoś buduje z materiałów, które naprawdę są drogie, które naprawdę trzeba się postarać, żeby to wszystko dobrze zainwestować, no to wtedy to dzieło będzie jawne. I wtedy się okaże, że ono się ostoi. Czyli darem można obracać w sposób, który będzie naprawdę właściwy. Darem będzie można obracać inwestując to, co jest naprawdę drogie, co jest trudne i no, trzeba się trochę postarać, żeby to dobrze zainwestować i żeby dobre rzeczy inwestować. Dlatego, że tym trzeba po prostu mądrze obracać. Można obracać tym leniwie i można w ogóle nie obracać. I mamy taką sytuację w Ewangelii Łukasza, że stają z powrotem słudzy przed tym, który im dał dar. I przyszedł pierwszy, powiedział, Panie, Twoja grzywna zyskała 10 grzywien, czy Twoja mina zyskała 10 min. I powiedział do niego, dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad 10 miastami. Sprawa dotyczy ery mesjańskiej, czyli sprawa dotyczy literalnego królestwa Mesjasza na literalnej ziemi. I sprawa dotyczy literalnych miast i literalnej władzy. Czyli pierwszy sługa dostał władzę proporcjonalną do tego, co zyskał. Proporcjonalną do tego, jak obracał i proporcjonalną do tego, co przyniósł i co przed Panem stawił. Sługo dobry, 10 grzywien, 10 miast. Następny przyszedł, Panie, Twoja grzywna zyskała 5 grzywien. Również temu powiedział, władaj 5 miastami. A inny przyszedł i powiedział, Panie, oto Twoja grzywna, którą miałem schowaną w chustce. Tu się zaczyna problem. Dlatego, że co on mówi? Bałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym, bierzesz czego nie położyłeś i żniesz czego nie posiałeś. Czyli ja zawsze rozumiałem tą drugą część wersetu w taki sposób, że jesteś człowiekiem surowym i umiesz robić dobre interesy. Czyli nawet bierzesz to, czego nie położyłeś i nawet żniesz czego nie posiałeś. Może to jest tak, ja nie będę się przy tym upierał, ale są ludzie, którzy naprawdę są dobrzy w interesach i widać to, że są skuteczni. On mówi, bałem się i dlatego co zrobiłem? Nic nie zrobiłem. To jest twoja mina, którą schowałem. Czyli ja... Tak jakby przyszedł i powiedział, oto coś, co mi dałeś, to jest twoje. Zobacz, to jest nietknięte, nie straciłem. Nie straciłem. I dla mnie najważniejsza była dla niego to, żeby nie stracić. To się wytnie. Najważniejsze dla niego było to, żeby nie stracić. I teraz jest pytanie, ilu z nas po pierwsze przychodzi, żeby przyjąć dar, to jest pierwsza sprawa, ilu z nas chce tym darem obracać, to jest druga rzecz, w jaki sposób chce tym darem obracać, a ilu z nas się wycofuje i mówi, chowa sobie to do chustki, żeby nie stracić. I wtedy, kiedy przychodzi Pan, to mówi, na podstawie twoich słów osądzę cię, zły sługo. Czyli człowiek, który się wycofuje i nie ma takiego, no bo on jest nieposłuszny w tym momencie. Miał obracać, ale schował. Wielu z nas, a nawet jest napisane, że Duch Święty obdarza darami każdego według swojej woli. Czyli tak naprawdę każdy powinien szukać tego, przyjść jak ten sługa i zobaczyć, co Pan dla niego ma. Bo nie ma takich ludzi, którzy by się w Królestwie Bożym nie przydali. Jeżeli on tak twierdzi, ktokolwiek z nas tak twierdzi, to niech sobie przeczyta historię ludzi, którzy twierdzili, że się nie nadają. Jak Mojżesz na przykład, nie? I wtedy się dowiedzą, że któż dał człowiekowi usta. A on twierdził, że on się nie nadaje. I to już kiedyś mówiliśmy, że jeżeli ktoś mówi Bogu, że się nie nadaje, to jest jeszcze dobrze. Jeżeli ktoś mówi, że się nadaje i jest zbyt pewny siebie, to jest dopiero problem. Ale trzeba trochę odwagi i polegania na Panu Bogu, żeby jednak otworzyć usta, nie wiem, żeby zagrać, żeby coś zrobić. Bóg daje mi dar, ja zaczynam to odczuwać, że mam to pragnienie. Ono... Nie jest ze mną, niekoniecznie jest ze mnie, bo to nie jest tak, że ja zawsze to miałem. Czyli brat muzyk nie musi mieć wcale daru do prowadzenia uwielbienia, chociaż jest wykształcony w tym kierunku. A siostra, która nie miała z tym nigdy nic wspólnego, może to robić, bo Bóg jej daje dar. Jest pytanie tylko takie, czy będziemy w jaki sposób tym obracać. Ale mówi tak. Na podstawie twoich słów osądzę cię, zły sługo. Czyli nawet nie na podstawie jego czynów, tylko słów. Dlaczego? Dlatego, że to była wymówka. Bałem się ciebie. I ten król mówi coś takiego. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, który bierze, czego nie położył i żnie, czego nie posiał. Dlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odebrał je z zyskiem? Gdyby to była prawda, a nie wymówka, to ten człowiek zrobiłby cokolwiek, żeby przynieść zysk. Ale nie zrobił nic. I teraz się wymawia, że bał się. No to na podstawie słów został osądzony. Do tych zaś, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie mu grzywnę i dajcie temu, który ma 10 grzywien. I gdybyśmy sobie to porównali z pierwszym listem do Koryntian, to tam jest napisane, że ten, kto, czyje dzieło było budowane ze słabych materiałów, czyli z czego? Z siana, z drewna, ze słomy, to wszystko zostanie spalone. On szkodę poniesie, ale sam zostanie zbawiony jakby przez ogień, dlatego że wcześniej jest mówione o tym, że fundament został położony. Czyli to jest sytuacja, w której ci ludzie fundament mieli, fundament zachowali, budowla się spaliła. Czyli to, co robili, to, czym chcieli uwielbić Boga, to, co mieli przynieść jako, jako owoc swojej pracy, jako swoje dzieło. To się spaliło, tego nie ma. Oni sami zostali uratowani, ale to nie było tak, jak powinno być. I kiedyś, kiedy przyjdzie Pan, to jeszcze oprócz tego, że nazwał tego sługę złym sługą, to mówi, odbierzcie mu grzywnę i dajcie temu, który ma 10 grzywien. No i ludzka sprawiedliwość, 25 werset, odpowiedzieli mu, Panie, no ale ma już 10 grzywien. I 26, zaprawdę powiadam wam, że każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. Spali się. Po prostu. I dalej jest napisane, że nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nim panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach. To jest inna kategoria ludzi. To są ci, którzy się buntowali, nie chcieli panowania i tak będą musieli zgiąć kolana, ale zginą. Natomiast do nas to jest najważniejsze dla nas. To naprawdę już niewiele czasu zostało. Niewiele czasu zostało, żeby odebrać to, co Pan chce dać. Żeby zacząć Mu służyć. Jeżeli mamy już przekonanie, czy widzimy, że jest dar, to naprawdę trzeba mieć odwagę, trzeba Panu Bogu zaufać i nie patrzeć na to, że to nie będzie od razu doskonałe. Dlatego, że od tego, żeby to doskonalić, od tego, żeby to kształtować, jest sam Pan, sam dawca. On ma łaskę, żeby nam pomóc. On będzie współpracował z nami ku dobremu, bo Go kochamy, bośmy ten dar odebrali, że no chyba mam, nie? I teraz Kościół odbiera i mówi, masz, służ. I jeżeli tak jest, bo każdy z nas wie, czy już ma ten dar, czy go nie ma. Jeżeli nie wie, to niech prosi i będzie rozliczany z tego, o czym wiedział, a nie o czym nie wiedział. Bo ma, dostał do obracania, nic nie zrobił, albo dostał i zrobił, bo obracał. I to w mądry sposób. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, żeby się odważyli, bo jeżeli Kościół odbiera, jeżeli Kościół zachęca i jeżeli to nie jest własne widzimisię, jeżeli to nie jest coś, co jest tylko i wyłącznie dlatego, że ja mam na to ochotę i dary bywają naprawdę pod górkę, jeśli chodzi o nasze cielesne, osobiste, nie wiem, nasz charakter. Bóg może wykorzystać nasze cechy, ale to, co jest darem, jest duchowe. To, co jest darem, będzie budowało na duchowy sposób. To nie jest to samo, co każda cecha wśród niewierzących ludzi. Bo w towarzystwach ludzi niewierzących też są ludzie, którzy grają określone role. Jedni są przywódcami, inni tam nawet się mówi o tym, nie, że są przywódcy, są ludzie, którzy rozśmieszają wszystkich, są ludzie, którzy coś tam robią. To jest wszystko w świecie. Tylko to duchowo nie buduje. Więc nie bójmy się otworzyć ust. Nie bójmy się zrobić tego, co Pan Bóg budzi w naszym sercu, a co Kościół odbiera. Bo jeżeli to już jest, to będziemy z tego rozliczeni. A czasu jest coraz mniej. Amen.